Drodzy, w imieniu Pańskim rozpocznę czytaniem fragmentu Bożego Słowa z 5 Księgi Mojżeszowej, z 30 rozdziału, od 15 wiersza. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą Wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Podejmowanie decyzji. Jest ono jedną z najbardziej odpowiedzialnych i najważniejszych czynności człowieka. Od decyzji rodziców, nauczycieli, ekonomistów, żołnierzy, dowódców wojskowych czy polityków zależą albo losy jednostki, albo losy narodów. I od tych decyzji zależy, czy będzie błogosławieństwo, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Za błędne decyzje osobiste i społeczne ludzie płacą najwyższą cenę. Utrata zdrowia, ruina ekonomiczna czy klęska militarna. Codziennie podejmujemy decyzje. Są sytuacje pewne, nieryzykowne, w których łatwo podjąć decyzję. Oto na przykład idziemy do restauracji i zamawiamy jakieś danie, na przykład steka, i wiemy, nawet się nie zastanawiając, że nie pójdziemy za to do więzienia. Decyzja pewna, oczywista i też mamy nadzieję, że nie przyniosą nam tu jakiejś kaczki nieopierzonej, że będzie taki wypieczony albo lekko krwisty stek. Ale są też sytuacje niepewne, ryzykowne, w których do tej pory nigdy nie byliśmy. A nawet jeśli to są jakieś zmienne, których wcześniej nie było, które musimy wziąć pod uwagę. Na przykład taką niepewną, ryzykowną sytuacją jest operacja chirurgiczna. Nie wiemy, czy się poddać, czy nie. Z jednej strony wszyscy mówią, którzy się znają, że jeśli nie, no to będzie bardzo źle. Ale z drugiej strony inni mówią, że jeśli się poddasz, to też będzie bardzo źle. Czy może być bardzo źle. Dzisiaj z Bożą pomocą chciałbym, abyśmy wspólnie przyglądnęli się pewnej decyzji, którą podjęła pewna rodzina z Betlejem Judzkiego. Ona miała piękne imię. Moja słodycz. On miał też bardzo szczególne. Mój Bóg jest królem. Tak się tłumaczy jedno i drugie imię. Mieli dwóch synów. O kim mówię? Siostro Agato, o kim mówię? Elimelech i Noemi. Elimelech, mój Bóg jest królem, Noemi, moja słodycz. Mieli dwóch synów. I pozwólcie, drodzy, odczytam pierwszy rozdział Księgi Rut, bo właśnie tam odnajdujemy tę historię i widzimy losy, część losów tej rodziny. Słuchajmy się. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi. I pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała, że na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowie. I wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje. Po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, bo wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokądkolwiek ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły: czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż wszechmogący Pan napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a wszechmogący zło mi zgotował? Drodzy, czy Elimelech i Noemi podjęli słuszną decyzję, wychodząc z Betlejemu? Była to niepewna sytuacja. Była to ryzykowna sytuacja. Pewnie nigdy takiej decyzji jeszcze nie podejmowali. Ale sytuacja, w jakiej się znaleźli, podpowiadała im, że muszą przyjąć jakąś postawę. Że muszą podjąć jakąś decyzję. Przy podejmowaniu decyzji zazwyczaj używamy swój intelekt. Chwała Bogu za rozum, którego nam udzielił. Dzięki niemu możemy analizować, możemy się zastanawiać, możemy rozważać za i przeciw. I dobrze jest analizować sytuację dogłębnie, z każdej strony, szczególnie gdy są to sytuacje życiowe, bardzo odpowiedzialne. Okazuje się, że przy podejmowaniu naszych decyzji też bardzo ważną rolę odgrywają nasze motywacje. Dlaczego taką, a nie inną decyzję podejmujemy? Czym się kierujemy? Chyba że ktoś decyduje pod wpływem emocji albo funkcjonuje na zasadzie odruchów Pawłowa. Po prostu bez namysłu, bez zastanowienia, bez modlitwy, bez cierpliwości, bez czekania na Pana. Wtedy rzeczywiście w tym labiryncie chyba się nie dojdzie do celu. Czy Elimelech i Noemi przeanalizowali sytuację? Pewnie się musieli zastanawiać. Oczywiście nie wiemy dokładnie, jakie były ich myśli, nie znamy ich motywacji, ale z tych kilku informacji, które tutaj Pismo Święte nam udziela, spróbujmy wyciągnąć dla siebie też jakieś wnioski. Dowiadujemy się, że żyli w okresie sędziów. Jakiż to był okres? Odwracam kartkę do tyłu i tam właśnie jest koniec tej księgi, księgi sędziów, czasu sędziów. I ta księga kończy się takim oto stwierdzeniem. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Taki dziwny, szczególny okres. Ale czy nie jest tak, że tak naprawdę każdy z nas podejmuje własne decyzje? Inni podejmują decyzje, które mają w jakiś sposób wpływ na nasze życie. Ale tak do końca tylko ja i ty możemy zdecydować, co zrobię ze swoim życiem, jaką decyzję w określonej sytuacji podejmę. Następna informacja, którą odnajdujemy w tym tekście, to ta, że w tym czasie w Betlejem i w całej krainie był głód. To dziwne, by nie powiedzieć, że to paradoks. Betlejem, Bet, Lechem, Bet, dom, Lechem, chleba. Tam, gdzie jest dom chleba, jest głód. Tam, gdzie jest dom chleba, chleba nie ma. A Betlejem to gdzież się znajduje? No tam, gdzie jest Boży lud. Dlaczegoż więc tam, gdzie jest Boży lud, tam, gdzie mieszka Boży lud, tam, gdzie lud Boży wzywa imienia Boga, jest głód? Czy Elimelech i Noemi zastanowili się nad tym? Być może tak. Być może nie. Nie wiemy. Ale jest głód. Co zrobić? Jaką podjąć decyzję? Mamy dwóch synów. Może to jeszcze są młodzi synowie, na pewno nie oseski. Może i w wieku dorastania. Co zrobić? Jaką podjąć decyzję? Może rozmawiano w domostwach i zastanawiano się, co zrobić z tą sytuacją. Czy Noemi i Elimelech zadali sobie pytanie, dlaczego nastał głód w Betlejem? Dlaczego nastał głód pośród Bożego ludu? To pierwsze podstawowe pytanie. I drugie pytanie, czym się kierowali, podejmując tę decyzję? Jakimi motywami byli pobudzani do takiego radykalnego kroku? Czy dlatego, że inni to robili? Czy może dlatego, że motywowała ich sytuacja ekonomiczna, a może duchowa? A jaką ty i ja podjęlibyśmy decyzję w takiej sytuacji? To nie jest zwykła sytuacja, to jest szczególna sytuacja. Coś trzeba zrobić. W wyroczniach prorockich głód jest zazwyczaj oznaką sądu. Czytamy o tym w wielu miejscach, w Izajaszach, w Jeremiaszu, że gdy Bóg objawiał sąd, to niekiedy dopuszczał głód, sprowadzał głód na ziemię. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, gdzie czytamy o skutkach błogosławieństwa, przepraszam, posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, dowiadujemy się, że jedną z konsekwencji nieposłuszeństwa jest głód. Pozwólcie, otworzę to miejsce, 5 Mojżeszowa, 28 rozdział. 15 wiersz. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. I 48 wiersz mówi, będziesz służył Twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na Ciebie w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na Twój kark, aż Cię wytępi. Pamiętamy z pewnością, że w pewnym momencie za panowania króla Dawida nastał głód, który trwał 3 lata. Czy pamiętamy, czego był wynikiem? Dowiadujemy się, jest o tym mowa w 2 Księdze Samuela w 21 rozdziale, że głód, który trwał 3 lata, był konsekwencją winy Izraela, a bardziej Saula, który wygubił Gibeonitów. Ale okazuje się, że to jeden z powodów, kiedy głód przychodzi. Ponieważ gdy rozważamy inne sytuacje, gdy je analizujemy, czytamy te historie w Bożym Słowie, musimy stwierdzić, że niekiedy, gdy mowa o głodzie, który przyszedł na ziemię, Pismo milczy na temat powodu. Należy więc wnioskować, że niekiedy nie znamy dokładnie powodu głodu. I na przykład za Izaaka, o tym czytamy w 1 Mojżeszowej, również w ziemi, w której żył, nastał głód. 26 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. Od 1 do 6 wiersza czytamy o tym. I okazuje się, że Izaak też musiał podjąć jakąś decyzję w tej sytuacji. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z Tobą i będę Ci błogosławił, gdyż Tobie i potomstwu Twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu Twemu. I dalej mówi, ja będę z Tobą, mówi Pan, będę Ci błogosławił. Wyjdź, ja Ci wskażę miejsce. Wyjdź z tego miejsca, ja Ci wskażę nowe miejsce i tam Ci będę błogosławił. Rzeczą dziwną jest, że Bóg posłał Izaaka do Filistynów. Gerar było siedzibą króla filistyńskiego, a wiemy, że Filistyni od początku byli zaciekłymi wrogami Izraela. Ale Pan swojej mądrości tak pokierował Izaaka. Dowiadujemy się, że również za Józefa w Egipcie nastał wielki głód. Ale gdy czytamy te długie rozdziały, ani w jednym miejscu nie dowiadujemy się, jaki był powód tego głodu. Natomiast widzimy obraz Boga, który ma jakiś wielki plan, jakiś potężny, misterny plan. Bo z jednej strony dopuścił głód, ale z drugiej strony zabezpieczył żywność. Z jednej strony nie ma jedzenia, ale z drugiej jest. A więc oprócz sądu, gniewu, który może być powodem głodu, też musimy uczciwie stwierdzić, że nie wiemy czasami, dlaczego taka sytuacja się pojawia. Okazuje się również, że niekiedy głód jest jakby próbą, doświadczeniem. Niekoniecznie sądem, niekoniecznie przejawem Bożego gniewu, ale próbą, doświadczeniem. I oto w 2 Księdze Mojżeszowej, kiedy Izrael już wyszedł i znalazł się na pustyni, czytamy tak. Potem wyruszyli z Elim, to jest 16 rozdział, i 15 dnia 2 roku po wyjściu ich z ziemi egipskiej przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Rzekli do nich synowie izraelscy, obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Oczywiście tu jakby były przesłanki do tego, żeby może miał przyjść głód. Jeszcze ten głód w takiej całej rozciągłości się nie pojawił, ale widocznie już jakby zaczął zaglądać do gardeł. Ponieważ bardzo jasne wnioski. Czy wyprowadziłeś nas z Egiptu, Mojżeszu, by nas tu zamorzyć głodem? Ale czy Bóg zostawił Izraela w tej sytuacji? Nie. Czyżby to więc miała być próba dla nich? Okazuje się, że w takiej sytuacji, zobaczmy, Izrael musiał podjąć decyzję. Elimelech i Noemi podjęli taką decyzję. Tutaj podjęli taką decyzję. Wprawdzie nie wprowadzili tej decyzji tak bardzo radykalnie w czyn, ale werbalnie jakby już zaczęli określać swoje zrozumienie, swoją analizę sytuacji. W tych słowach zaczęła wychodzić motywacja ich serc. W tej postawie na razie werbalnej, może tam jeszcze nikogo nie ugotowano z dzieci, ale zaczęły okazywać się priorytety w ich życiu. Bo gdy później Pan odwołuje się do tego wydarzenia, a to odwołanie odczytujemy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, to widzimy, że Bóg miał plan. To nie był sąd, to nie był gniew. Bóg nie opuścił Izraela. Bóg nie gniewał się na Izraela. Po co ich wyprowadził? Żeby ich zamorzyć głodem? Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez 40 lat po pustyni. Dlaczego? Aby cię ukorzyć, doświadczyć i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie? Upokarzał cię, morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Poza tym widzimy, że w tym doświadczeniu też jest, oprócz tego aspektu wyjawienia zamysłu serc, priorytetów, motywacji, sposobu myślenia, to jest jakby ten bodziec, aby przyjść bliżej Pana, aby szukać Jego oblicza. Dowiadujemy się również o tym, że i apostołowie niekiedy doświadczali głodu. Apostoł Paweł mówi o apostołach, że doświadczamy głodu. I na przykład jedno z takich miejsc, list do Filipian, 4 rozdział, 12 wiersz. Ten Boży mąż, który wiedział, jak wielkiej łaski doznał, jak bardzo bezpieczny czuł się w Bogu, mówi tak: umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Widzimy więc, że sprawa nie jest taka prosta. Że to, co złe, jest złe, ale zamysł, cel nie zawsze jest zły. I dlatego też w podobnych sytuacjach, czy w takiej sytuacji Elimelech i Noemi pewnie się zastanawiali. Mamy taką nadzieję, że się zastanawiali dogłębnie. Dlaczego nastał głód w Betlejemie? Dlaczego? Czy był to przejaw sądu, gniewu Bożego? Dlaczego w domu chleba nie ma? Czy Bóg się na nas gniewa? Czy jest sąd? Czy jesteśmy pod przekleństwem? No bo jeśli tak, to co z tym mam zrobić? A tu też jest ważne pytanie i prostych odpowiedzi nie ma. Znajdziemy je. A czasami odruchowo chcielibyśmy uciec z tego miejsca. Wyrwać się. Ale czy zawsze jest to najlepsze rozwiązanie? Czy zawsze jest to najlepsza Boża decyzja? Niekiedy tak. Ponieważ Okazuje się, że Bóg Izaakowi powiedział: idź do Filistynów, zamieszkaj, tam ci będę błogosławił. Ale w innych sytuacjach dowiadujemy się, Bóg mówi: próbuję twoje serce, patrzę na ciebie i chcę, abyś ty zobaczył, co jest w twoim sercu. A więc czy była to próba dla Betlejemu, dla Elimelecha i Noemi, by sprawdzić ich serce? Co mam zrobić, jeśli to była próba, jeśli to jest próba? Co mam zrobić? Jak mam stanąć? Jaką decyzję mam podjąć? Nie ma chleba. Przyszłość mglista, dwóch synów. Co mam zrobić? Muszę coś zrobić, ale co? Pewnie zadawali sobie takie pytania. Z pewnością musieli zadawać sobie te pytania. Bo przecież to Boży lud, bo przecież to synagoga, to przecież rabini, to przecież Tora, to przecież Mojżesz, to przecież Abraham, Izaak i Jakub. Może nie znali jeszcze Dawida, bo Dawid po nich przyszedł, ale już mogli coś mieć, mieli, aby móc się zastanowić. I oczywiście, gdyby otworzyli te miejsca, to też nie znaleźliby prostej odpowiedzi. A czym się kierowali? Czy przesłankami ekonomicznymi? Czy może dlatego, że inni wychodzili? Nic nie czytamy o tym. Być może inni też opuszczali Betlejem? Betlejem judzkie? A może ci bogobojni ludzie byli motywowani względami duchowymi? Ależ spójrzmy, czyż i w takim miejscu nie należy być bardzo czujnym? Bo każdy z nas chce podobać się Panu i każdy z nas chce wypełnić Jego wolę. Ale okazuje się, że i w takiej sytuacji można postąpić dobrze, można postąpić źle. Elimelech, mój Bóg jest królem, Noemi, moja słodycz. Jaką podjęli decyzję? Nie zostali. Osiedli na polach moabskich. Dlaczego w Moabie? Dlaczego w Moabie? Czy nie poszli przypadkiem do biura podróży, które gdzieś tam przy synagodze się znajdowało? Czy przypadkiem nie porozmawiali z jakimś rabinem i zapytali, czy bracie Mose, czy Moab to dobra inwestycja na resztę naszego życia? Dlaczego w Moabie? No a dlaczego Izaak do Filistynów poszedł? A no właśnie, dlaczego? Czy Bóg nam mówi, że mamy iść do Moabu? Kim byli Moabici? Okazuje się, że był to lud, który czcił Asztartę, boginię płodności, Kemosza, któremu ofiarowano w ofierze dzieci. Na wielkich, kamiennych, może i metalowych, do gorąca rozpalonych łapach kładzono niemowlęta temu Kemoszowi. Dlaczego do Moabu? Może Elimelech mówi, no nie jest tak źle, przecież protoplastą Moabitów jest jeden z synów Lota, który był zresztą przecież bratankiem Abrahama. I chyba dlatego, bo też czytali o tym w Mojżeszu, Bóg zabronił Izraelowi walczyć z Moabitami, bo dał dziedziczne prawo ziemię Moabitom, potomkom Lota. Ale okazuje się, że gdy Izrael przechodził, Moabici nie zachowali się szlachetnie. Dowiadujemy się, że najęli Bileama, aby przeklinał Izraela. I w piątej księdze Mojżeszowej, pewnie musieli znać Mojżesza, Elimelech, mój Bóg jest królem, Noemi, moja słodycz, Samuel, wymodlony od Pana, Wiesław, zna sławę, piękne imiona. Marian, jakie jest znaczenie twojego imienia? Bracie, do jakiego zboru chodzisz? Jakie imię masz na swoim sztandarze? To piękna rzecz. To piękna rzecz. Ale każdy dzień prowokuje nas do podejmowania decyzji. Nie wiem, czy ktoś z Moabitów pytał Elimelecha, czy rozumiał znaczenie, przesłanie tego imienia. Więc dlaczego do Moabu? 5 Mojżeszowa, 23 rozdział, 4, 5 wiersz mówi nam tak. Nie może Ammonita ani Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Również 10 pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego, a więc po wszystkie czasy. Za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu i że najęli przeciwko tobie Bileama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał. Dlaczego do Moabitów? A jeszcze świeższa historia. Okazuje się, że już w Księdze Sędziów dowiadujemy się w 3 rozdziale, 14 wierszu, że Izrael przez 18 lat był w niewoli Moabitów i płacili haracz królowi Moabitów. Dlaczego zamieszkali w Moabie? Dlaczego opuścili Betlejem i zamieszkali w Moabie? Powtarzam, musimy być uczciwi, jesteśmy uczciwi i musimy stwierdzić, że nie znamy do końca powodów, jakimi kierowali się Elimelech i Noemi. Więc musimy bardzo ostrożnie formułować wnioski. Nigdy nie mamy prawa potępiać, osądzać. Dobrze jest uczyć się, dobrze jest zadawać słuszne pytania, dobrze jest analizować, dobrze jest modlić się i prosić Boga, aby dał nam światło. Bo to wszystko, jak mówi Pismo, też jest dla naszego przykładu. Chociaż nie znamy odpowiedzi na te pytania, dlaczego wyszli z Betlejem i czym się kierowali, to wiemy, że rodzina ta przeżyła kataklizm, tragedię. To nie była naturalna śmierć. Nie jest tak, to nie jest normą, że się człowiek żeni i po 10 latach umiera, może zostawiając 9-8-letnie dziecko. To nie jest tak, że człowiek o sile wieku wychodzi, podejmuje radykalną decyzję, zmienia miejsce zamieszkania, idzie do innego narodu i wie, że spotka go tam nieszczęście. To nie jest tak. Chociaż musimy też dodać, że niekiedy przychodzą kataklizmy do rodzin, też do narodów i nie zawsze są wynikiem Bożego gniewu. Musimy o tym pamiętać. Ale wnikając w tę sytuację, nie możemy też nie zastanowić się nad tym, w jaki sposób, nie zauważyć, nie zastanowić się, w jaki sposób sama Noemi oceniła tę sytuację. Czy zwróciliśmy uwagę na to, w jaki sposób Noemi oceniła tę sytuację? Czy miałybyście wyrzec się ponownego zamążpójścia? Nie, córki moje, bo wielką gorycz mam w duszy mojej ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. A gdy przyszłaś do Betlejem, mówi, wyszłam bogata. Ona trzeźwo myśli, ocenia sytuację, zastanawia się i werbalizuje wnioski odważnie. Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Nie nazywajcie mnie słodycz, lecz Mara, gorycz. Skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował. Czyżby ten żyjący człowiek w tej tragedii doszedł do właściwych wniosków? Znowu musimy powiedzieć, że czasami w takiej sytuacji subiektywnie oceniamy przez ból, przez łzy, przez żal, gorycz, utratę marzeń, pragnień. Bardzo często nasz osąd jest nieobiektywny. Ale czasami jest. Czasami w takiej sytuacji zaczynamy widzieć z wielką wyrazistością. Czasami dopiero w takiej sytuacji zaczynamy wiedzieć, jakie są priorytety w naszym życiu. Co jest, a co powinno być na pierwszym miejscu. Niekiedy dopiero w takiej sytuacji zaczynamy ważyć nasze życie. I dopiero w takiej sytuacji wniosek może być bardzo głęboki i prawdziwy. Bo gdy jest dobrze i mówi się, Pan jest wielki, Pan jest dobry, to pięknie, to trzeba być wdzięcznym za dobro. Ale w trudach, w doświadczeniach, wnikając w serce, oceniając sytuację. A więc dlaczego wyszli? Czy podjęli słuszną decyzję? Czy podjęli słuszną decyzję, gdy wyszli z Betlejem? Pytanie zostawiam otwarte, chociaż tutaj jakieś przesłanki są za tym, że należałoby stwierdzić, że się pomylili, że podjęli bardzo złą decyzję. Chociaż pytanie, odpowiedź jest otwarta. Nasze decyzje stanowią o tym, czy będziemy oglądali błogosławieństwo, czy też przekleństwo, śmierć albo życie. To nasze decyzje określają, czy słowo Pana, które zostało wypowiedziane nad naszym życiem, mój Bóg jest królem, moja słodycz, znam chwałę, wymodlony od Boga, to moje codzienne decyzje będą określały moje dzisiaj, moje jutro i moją wieczność. Nie wiem, czy są decyzje neutralne. Czy można mówić o takich decyzjach? Czy można mówić o tym, że ktoś nie podejmuje decyzji, że się wstrzymuje od podjęcia decyzji? Tak się zastanawiam, czy to w tym momencie nie jest po prostu inna decyzja? Czy niepodjęcie decyzji nie jest decyzją niepodjęcia decyzji? Nie zrobię nic. Ale może dlatego właśnie spotyka mnie nic. Bo błogosławieństwo, bo życie w Chrystusie to nie jest nic, to jest coś. To jest coś wymiernego, to jest coś, co można, w czym można być i doświadczać, o czym można świadczyć. Jaką ja i ty, bracie i siostro, przyjacielu, podejmę decyzję w takiej lub innej sytuacji? Czym się będę kierował? Czy górę wezmą emocje? Czy względy tego świata? Czy też sprawy duchowe? A jeśli tak, to czy we właściwy sposób staję przed Panem? Czy szukam światła w Słowie Bożym? Bo prostych odpowiedzi nie ma. Niekiedy trzeba wyjść, ale niekiedy trzeba zostać. A Betlejem to dom chleba. Bez względu na to, czy zapas się skończył, czy nie, to dom chleba. A Betlejem to Jezus Chrystus. A Betlejem to błogosławieństwo, to obietnica. I Pan ma serce dla Betlejem ludzkiego. Pan ma serce dla swego ludu. Bo czyż Bóg może zapomnieć o swoim dziecku? Czyż Bóg wzgardzi, odrzuci i zapomni o swoim ludzie? Nawet jeśli go smaga, doświadcza, to wychowuje swojego syna. I nie uciekaj przed karaniem, mówi Pismo. Nie wyrywaj się z Bożych rąk. Raczej, powiedz, lepiej wpaść w ręce żywego Boga, niż pójść na pastwę losu. Tak kiedyś Dawid postąpił, gdy miał do wyboru. Gdy źle postąpił. Bo z tej historii płynie jeszcze jedna głęboka nauka. Można zmienić swoją decyzję. Chociaż, podkreślam, negatywna, zła decyzja zawsze przynosi złe konsekwencje. Im dłużej się w niej trwa, tym mocniejsze, tym trwalsze będą te złe konsekwencje. I niekiedy już nie da się wrócić, nie da się odwrócić sytuacji. Bo Noemi ma to ostre zrozumienie, że już nie ma męża, nie ma synów,
Czy ktoś spośród nas ma tu dwóch synów? Jednego syna? A córki są jeszcze lepsze. Mamy dzieci? Mamy dzieci, chociaż dają nam się czasami we znaki, to kochamy je. Chociaż czasami już w pewnym momencie mówię, a wyprowadziłbyś, że się i znalazłbyś pracę, to kochamy je. Noemi ma świadomość straty, bólu, przegranej. Ale ta kobieta w sile wieku, ta mądra kobieta, bo widzimy jej mądrą decyzję, gdy dowiedziała się, że Pan ujął się za swoim ludem, gdy oceniła swoją sytuację, podjęła decyzję, nawróciła się, może trzeba byłoby rzec, ze swojej decyzji. I tu jest coś niesamowitego. Ja jestem poruszony, gdy patrzę na tą kobietę, bo słyszę z jej ust, że z jednej strony ona wyznaje, Pan zwrócił się przeciwko niej. Pan zabrał jej, Pan pozbawił jej, Pan dopuścił tragedię w jej życiu. Ale z drugiej strony nie wygraża pięścią niebu, nie odwraca się od niego, ale lgnie do Pana. I bracia i siostry, okazuje się, że to jest najlepsza decyzja w każdej sytuacji, by przyjść do Pana. Jest to zawsze dobra decyzja. I wiemy z historii, że gdy zmieniła decyzję, gdy zostawiła pola moabskie, gdy wróciła do swego ludu, gdy zamieszkała w domu chleba, okazało się, że przecież żył dalej jej wykupiciel. Okazuje się, że zaraz po tym w pewnym sensie narodził jej się syn, który był dziadkiem Dawida, po którym narodził się nasz Pan Jezus, Zbawiciel Jezus Chrystus. Bracia i siostry, podsumowując, historia Boga z ludźmi jest historią decyzji. Bóg zdecydował się być wybawcą człowieka, a człowiek zawsze stoi przed wolną decyzją opowiedzenia się za lub przeciw swojemu wybawcy. Bracie i siostro, czy podjąłeś już decyzję, przyjacielu, aby opowiedzieć się za swoim wybawcą? Czy podjąłeś taką decyzję w swoim życiu? Jeśli podjąłeś, podjąłeś bardzo dobrą decyzję. Jeśli nie, to trwasz w bardzo złych decyzjach, przyjacielu. Czym prędzej nawróć się, zmień swoją decyzję i przyjdź do swego wybawcy, bo Bóg już podjął decyzję i jej nie zmienił, że Cię kocha, że Cię miłuje, że ma dla Ciebie miejsce i czeka na Twoją decyzję dzisiaj. A my, bracia i siostry, kiedyśmy już podjęli taką decyzję, pojawia się pytanie, czy przez swoje codzienne życie dajemy dowód na to, że tę decyzję naprawdę podjęliśmy w swoim sercu. Czy okoliczności, sytuacje, wydarzenia są okazją tego, abyśmy naszym życiem i decyzjami potwierdzali, że szukamy Pana i chcemy być przy Nim? Czy też nie? Bo w takich sytuacjach jesteśmy kuszeni, aby uciec i wybrać prostsze rozwiązanie. Słowo Boże mówi, oto kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. Pan mówi, wybierz życie, aby żył. Amen.